Pracowałem w dwóch co najmniej tego typu firmach, które bardzo szybko rosły, ale nie miały na siebie pomysłu i planu i w obu przypadkach skończyło się tym samym. Więc jeżeli Google Analytics sobie spowalnia stronę i to jest realny problem, zastanów się nad tym, czy nie chcesz go usprawnić, a gdyby ktoś mi powiedział, że chce wyłączyć analitykę...
Cześć, z tej strony Krzysztof Miotk, a to jest UX po godzinach. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek dotyczący analityki produktowej. Rozgadaliśmy się na tematy zarówno obecnej analityki, jak i tej, którą potencjalnie będziemy mogli zobaczyć za jakiś czas dzięki sztucznej inteligencji. Więc stety bądź niestety musiałem podzielić odcinek na dwie części, stąd dzisiaj zapraszam Was na połowę wywiadu, a już za tydzień na kolejny odcinek. Moim gościem był Michał Witkowski, którego możecie słusznie kojarzyć z tematem analityki produktowej, bo to z niej najczęściej szkoli i doradza klientom. Michał jest analitykiem danych, konsultantem i współzałożycielem w Action Center. Mówi, że z wykształcenia jest psychologiem, ale w głębi duszy matematykiem. Analizą danych ilościowych o ludzkim zachowaniu zajmuje się od 2010 roku. Całe bio macie oczywiście w opisie odcinka. A wraz z Michałem mamy dla Was również zagadkę. Jest pozornie nietrudna, ale lekko podchwytliwa, więc musicie się skupić. Pytanie brzmi, w jaki sposób najlepiej zbierać dane o zachowaniu użytkowników? Odpowiedź A. Zbierać wszystkie potencjalnie interesujące i przydatne dane, nawet jeżeli nie mamy dla nich aktualnie zastosowania. Odpowiedź B. Zbierać tylko dane, których aktualnie potrzebujemy, bez zbierania czegokolwiek na zapas. I odpowiedź C. Unikać zbierania innych danych niż te, które są konieczne do prowadzenia produktu. Odpowiedź na zagadkę oczywiście pod koniec odcinka. Warto wspomnieć, że odcinek powstał we współpracy z ACE Conference, czyli konferencją produktową, na którą zapraszamy Was w tym roku 18 i 19 maja w Krakowie. Będziecie mogli usłyszeć tam m.in. Michała, ale również zbić piątkę ze mną czy Szymonem. Nie przedłużając, zaczynamy wywiad. Cześć Michał.
Cześć, cześć Krzysiek.
Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się u nas wystąpić, u nas gościć. Porozmawiamy, no tutaj pewnie ogromne zaskoczenie dla wszystkich, o analityce, więc twoim koniku. I myślę, że warto byłoby wejść w ten temat dość miękko, o ile tak się da, czyli o początki produktu z analityką. Kiedy ją wdrożyć w produkcie i co za tym idzie, co trzeba już mieć w tej firmie, w tej organizacji, w tym produkcie, aby miało to w ogóle sens.
Rozumiem. Jest kilka podejść, w jakie można to robić. Jakby jako analityk ja oczywiście zachęcam wszystkich, żeby mieli analitykę jak najwcześniej. Natomiast to nie jest konieczne, ale jest to wskazane. Teraz, kiedy pracuję z klientami aktualnie, to co zalecam, to żeby jeszcze przed releasem produktu, na samym początku projektowania aplikacji, zastanowić się nad kluczowymi metrykami. Nie chodzi o to, żeby mieć super kluczowe metryki od początku czy super analizy. Chodzi o to, że namysł nad tym, w jaki sposób chcesz mierzyć sukces produktu, wymusza na tobie namysł nad tym, czym ten sukces w ogóle jest i jak chcesz ten produkt projektować. Więc jeżeli będziesz miał liczby, które to opisują, jesteś w stanie lepiej zrozumieć, po co i co chcesz osiągnąć, i dajesz sobie szansę, lepszą szansę osiągnąć to w toku rozwoju produktu. No bo jeżeli na przykład ustalisz, że zależy ci na tym, żeby twoja aplikacja była najszybszą, najlepszą technicznie na rynku, to będziesz podejmować decyzje związane z UX-em, z technologią, które to przyspieszą, które nie muszą być optymalne na przykład z perspektywy programisty, bo na przykład używa biblioteki, której nie lubi, która jest stara i która jest trudna do pisania, ale dzięki temu, że jej używa, aplikacja chodzi 5% szybciej, nie? Więc tu możesz uciąć, tam możesz uciąć i zwiększasz sobie szansę na sukces. Do tego, jeżeli masz te metryki na samym początku, to jesteś w stanie w dalszej kolejności zrobić tak, żeby te metryki bardzo szybko jakby wyjąć z produktu i bardzo szybko dostajesz sprzężenie zwrotne. Bardzo szybko dostajesz informację związaną z tym, jak twój produkt performuje od samego początku, więc jesteś w stanie szybko reagować. I w tej wczesnej fazie życia produktu, to na czym się trzeba skoncentrować, to product market fit. Trzeba się zastanowić, jak zmierzyć, czy twój konkretny produkt będzie pasował klientowi i zorientować się, czy w ogóle twoja wizja produktu sprawdza się w kontekście rynku. Czy to, co sobie wymyśliłeś, że ma działać, faktycznie działa tak, jak myślisz. Także tutaj powiedziałbym, że najlepiej zacząć od samego początku, ale bez wielkich wydatków, nic ambitnego. Po prostu jakiś taki drobny projekt analityczny, kilka podstawowych metryk i już. Nawet jeżeli masz ich nie wdrożyć, cały czas będzie wartość z tego, że będziesz mieć z tyłu głowy, że te metryki chcesz, będziesz rozumieć, po co je masz. Aczkolwiek oczywiście zalecam wdrożenie. Natomiast tak realistycznie patrząc, to jak to może wyglądać na rynku i na co są szanse, analityka powinna wejść mniej więcej po tym, kiedy mamy przekonanie, że mamy produkt, który może wejść na rynek. Czyli mamy ten product market fit znaleziony i najczęściej, żeby to zwalidować, powinniśmy użyć jakiejś formy badań jakościowych, tak? Bo jak mamy mało użytkowników, badania ilościowe są przestrzelone. To jest za duży nakład względem zwrotu z inwestycji. W związku z tym, lepiej skoncentrować się na badaniach jakościowych, przejść sobie przez te badania jakościowe i kiedy dojdziemy do wniosku, że okej, klienci tego mogą chcieć, to wtedy wchodzimy w fazę wzrostu produktu. Czyli wtedy inwestujemy pieniądze w to, żeby użytkownicy do nas przychodzili, żeby było ich jak najwięcej, żeby byli jak najbardziej zadowoleni z produktu. I to jest faza, gdzie wydaje mi się, że bez podstawowej analityki, takie jak dzienny ruch, nowi użytkownicy, retencja kohortowa czy inne podstawowe metryki, które dostarcza na przykład Google Analytics, Mixpanel, Amplitude, wszystkie podstawowe narzędzia do analityki tego dostarczają. Bez tego raczej nie powinieneś prowadzić produktu. Dlatego, że tutaj podam analogię do rynku marketingowego. Jeżeli masz marketing i wydajesz na kampanię setki tysięcy lub miliony złotych, chcesz robić analitykę, chcesz wiedzieć, czy to, co robisz, działa. Na produkt wydajesz analogiczne kwoty, zwłaszcza w fazie wzrostu i też chcesz wiedzieć, że twój produkt działa, więc to jest taki moment, który jest zdrowy. W praktyce, tak w rzeczywistości, wiele produktów orientuje się gdzieś w środku fazy wzrostu, że oj, przydałaby się analityka i tam analitykę implementują, natomiast wtedy faza wzrostu ma to do siebie, że jeżeli jest źle zaplanowana, to nie jesteś w stanie w tej fazie wzrostu zapanować nad tym, co się dzieje z firmą. Pracowałem w dwóch co najmniej tego typu firmach, które bardzo szybko rosły, ale nie miały na siebie pomysłu i planu i w obu przypadkach skończyło się tym samym. Wzrost nie był tak dobry, jak mógłby być, dlatego że powstał chaos organizacyjny. Nikt nie bardzo wiedział, jak ułożyć klocki na miejsce, nikt nie bardzo wiedział, jak zadbać o ludzi, jak ułożyć o ludzi, były braki związane z planowaniem strategicznym, jakby taktyki przeważały nad strategiami, dużo tego typu rzeczy. I jeżeli w takim momencie włożysz analitykę, to po prostu ryzykujesz, że analityka nie osiągnie nic. Będzie dodatkowym klockiem, który pogłębia ten chaos. Także tutaj moment, kiedy jesteś w środku fazy wzrostu, to jest ostatnia chwila, to już może być za późno, żeby faktycznie wyjąć wartość z analityki. No a później, im później, tym bardziej tego potrzebujesz. Im masz bardziej zaawansowany produkt, tym mniejsza szansa, że będziesz w stanie nim dobrze zarządzać i będziesz w stanie utrzymać kontakt ze swoją bazą użytkowników bez jakiejś formy analityki ilościowej. Tak bym wskazał. Myślisz, że to odpowiada na pytanie?
Myślę, że tak i oczywiście się zgadzam na podstawie chociażby jakichś tam swoich doświadczeń i myślę, że trochę jest to miecz dwusieczny, czyli tutaj dużo sprawdzamy, no nie? A niektórzy nie chcą być sprawdzani. Mam wrażenie, że w ogóle UX-i nie lubią być sprawdzani i boją się metryk wszelkiej maści, bo wiadomo, no my dbamy o doświadczenie użytkowników i to jest absolutnie niepoliczalne. No przecież jakby można to podliczyć? Na pewno nie odpowiednimi metrykami, no nie? I my przekładamy to na biznes, który ciężko obliczyć przecież, no bo jakby znowu to zrobić. I wydaje mi się, że tutaj jest ten strach czasem przed analityką, przed powiedzeniem sprawdzam i pokazanie, że słuchaj, zarekomendowałeś to i to, wdrożyłeś to i to, ale to nie działa, albo nawet gorzej, to przynosi straty, spadki. I czy też masz takie spojrzenie w ogóle na to, czy widziałeś takie sytuacje na rynku, tego strachu przed mierzeniem rzeczy?
Znaczy ja widziałem, ale z natury ja je widzę krótko, bo ludzie, którzy boją się dowiedzieć jak jest, po prostu do mnie nie przychodzą albo bardzo krótko mi opowiadają, że nie potrzebują analityki. Więc jakby widuję to, ale nie siedzę w takich organizacjach. Natomiast ja nie lubię na to patrzeć w ten sposób, jak opowiedziałeś, nie, że to jest sprawdzanie. Wydaje mi się, że jakby osoby, które w ten sposób na to patrzą, posługując się jakby angielskim słowem, nie znajduję dobrego polskiego odpowiednika, they're missing the point. Nie o to chodzi w analityce. Analityka jest po to, żeby ci powiedzieć, czy twój pomysł działa. Analityka ma tylko jedną funkcję, ona dostarcza wiedzy. Dobrze przeprowadzona analityka jest wiedzą. I teraz jeżeli jesteś specjalistą, który produkuje czy tworzy produkt, projektuje jakiś produkt cyfrowy, to jeżeli ty nie wiesz, czy twoje rozwiązanie działa czy nie, to się nie uczysz. A jeżeli masz tą analitykę, jesteś w stanie zidentyfikować miejsca, gdzie popełniasz błędy i jesteś w stanie wziąć i się nauczyć. I to nie powinna nigdy być relacja z gatunku tworzę i kontroluję. Myślę, że to jest już taki głębszy problem kulturowy w Polsce, że zwykło się myśleć, że kontrola jest pożądanym zjawiskiem. Nie jest pożądanym, jest koniecznym, ale nie jest pożądanym. Jeżeli jesteś w stanie stworzyć relację partnerską ze specjalistą, z którym pracujesz jako analityk, to to jest zdrowa i dobra relacja, gdzie wy sobie ufacie, tak? Analityk ufa, że produktowiec UX zrobi wszystko, co w swojej mocy, żeby stworzyć dobry produkt, a produktowiec ufa, że analityk powie mu, jak jest, nie ze złośliwości, nie żeby dowalić albo sprawdzić, tylko po to, żeby powiedzieć, to działa, to nie działa. W tę stronę możemy iść, w tę stronę nie możemy iść.
Tak, no to jest po prostu eksperymentowanie. W odcinkach poprzednich z Pracuj.pl mieliśmy właśnie product ownera, który pokazywał w ogóle badania, jak on je postrzega, że on coś tworzy i widzi, aha, to nie wychodzi. No dobra, czyli no wynieśmy jakieś wnioski i to poprawmy. No i myślę, że to jest clue, no nie? Żeby nie było tak, że karcimy siebie wzajemnie, o nie, spadek, tylko zauważyć jak najszybciej spadek, a nie jak już upadamy i jest za późno, jest dramat. No dobra, bo mówimy o tych metrykach.
Ja lubię o tym myśleć jako o procesie gamifikacji, czyli jeżeli masz dobrego analityka, to ustalacie wspólnie, co dla was jest high scorem. Wymyślacie sobie jakiś leaderboard, tak, jakąś metrykę mierzalną i analityk ci mówi, jak ci poszło. I ty starasz się następnym razem zrobić tak, żeby było lepiej. Wyciągacie wnioski, uczycie się, analityk ci mówi, co mogło pójść nie tak, wspólnie myślicie, po czym poprawiasz się i jedziesz dalej.
To jest bardzo fajne porównanie, podoba mi się zwłaszcza jako graczowi. I podzielę się od razu cytatem odnośnie kultury organizacyjnej, bo przeczytałem go 2 dni temu i mnie urzekł. Nie jest związany stricte z analityką, ale bardzo mi się spodobało. Mianowicie, że kultura organizacyjna to jest to, jak twój pracownik czuje się w niedzielę, myśląc o poniedziałku. I stwierdziłem, że to coś w tym jest, nie? Że jeżeli w niedzielę panikujesz, że musisz jutro iść do pracy, to chyba nie jest najlepiej w tej firmie. To podejście do błędów, do analizowania, wyciągania wniosków, po prostu uczenia się i zdobywania nowych, lepszych wyników, to jest część kultury organizacyjnej. No dobra, mówimy o tych metrykach, o podstawowych metrykach. W komentarzach do naszego odcinka widziałem o to oczywiście pytania, więc je zadam. Jakie podstawowe metryki powinny być w produkcie? Czy masz takie, wiesz, topki, które raczej można gdzieś tam przyporządkować do wielu produktów?
Tak. Mam swoje topowe metryki. Mam ulubione, ale to nie są topowe. To są dwie kategorie jednak. Okay. Jak długo pracujesz z danymi, to później tak, dzieją się rzeczy. Jednak kiedy pracuję z danymi, jestem matematykiem i matematycy mają swoje momenty. Na przykład właśnie słabość do pewnych metryk. Natomiast nie ma czegoś takiego, że są metryki, które jesteś w stanie uniwersalnie zawsze dla wszystkich produktów mierzyć. Nie istnieje taka metryka, którą bym powiedział, że da się zmierzyć zawsze, wszędzie, ma sens i jest użyteczna. Na takim abstrakcyjniejszym poziomie dwie rzeczy, które chcesz mierzyć zawsze, to jest jakaś forma odpowiedzi na pytanie, ile zarabiamy i jakaś forma odpowiedzi na pytanie, ilu mamy użytkowników. Ile zarabiamy, najczęściej podajesz gross revenue. Niebezpiecznie jest podawać inne liczby w organizacji, jakby rzeczy w stylu marże, możesz jeszcze podawać, ale rzeczy w stylu na przykład zysk. Raczej bym nie raportował do organizacji. To jest coś, co powinno zostać w zarządzie, bo jeżeli zysk jest wysoki, wszyscy przyjdą po podwyżki, jeżeli jest niski, wszyscy się zwolnią. Jakby to nie jest informacja, którą chcesz upubliczniać wewnątrz organizacji, ale już całkowity przychód jak najbardziej. Nie? To jest coś, co jest na tyle przezroczyste, że jak idzie w górę, wszyscy się cieszą, jak spada, to wszyscy myślą, o, musimy się przyłożyć. To zazwyczaj w ten sposób idzie. Oprócz tego możesz też raportować zamiast gross revenue MRR, ARR, czyli monthly recurring revenue, annual recurring revenue. To ma sens w biznesach SaaS-owych. Możesz próbować jakieś inne metryki przychodu, ale tam nie bardzo widzę potencjał do bycia stosunkowo uniwersalną metryką. A jeżeli chodzi o ruch, to najpopularniejsze dwie metryki to są oczywiście DAU i MAU, czyli dzienni i miesięczni aktywni użytkownicy. Tu uwaga, aktywny nie oznacza, że zrobił coś sensownego. Aktywny oznacza, że po prostu był w aplikacji. I to może nie będę pogłębiać tej myśli, ale jeżeli używasz innej definicji, nie powinieneś tego robić, dlatego że to bardzo utrudnia rozumowanie i interpretację danych analitycznych. Więc dał mało, ale możesz też coś innego użyć. Możesz użyć aktywnych użytkowników w innym okresie. Może dla ciebie kwartał jest ważny, może dla ciebie tydzień jest ważny, więc to byłaby dla ciebie kluczowa metryka. Ilu użytkowników masz co tydzień, bo u ciebie tygodniowy cykl jest kluczowy. Może być tak, że dla ciebie kluczowa jest nie to, ile masz aktywnych użytkowników, a płacących, bo to jest dla ciebie ważne. Może nie użytkowników, może klientów, może kont. I wtedy mierzysz liczbę płacących użytkowników, liczbę płacących kont albo liczbę aktywnych kont i tak dalej, i tak dalej. Ale musisz sobie odpowiedzieć na pytanie zawsze, ilu mam użytkowników. W związku z tym, kim jest dla mnie użytkownik, który jest cenny, na kogo chcę zwracać uwagę. Czy to ma być każdy, czy tylko płacący, czy jakieś konto, czy coś innego. No i oprócz tego są metryki, które są często i w wielu produktach bardzo użyteczne, ale to też nie jest jakby obowiązkowe czy oczywiste mierzenie ich. Metryka, którą bardzo lubię, to jest Product Feature Usage. Ona, to jest metryka, która jest liczona dla każdego feature'u, każdej funkcjonalności produktu. Tutaj od razu dopowiem, ja używam słowa feature, bo jest w języku polskim dziwna, niezrozumiała dla mnie dyskusja między funkcjonalnością a funkcją. Żeby obie strony sporu równo poirytować, po prostu mówię feature, często przez U zamknięte. Po prostu no, nie chce mi się wchodzić w ten spór. Więc w jaki sposób ludzie używają poszczególnych feature'ów? Musimy sobie odpowiedzieć przy tej metryce na następujące pytanie. Co to jest w ogóle feature? Czyli mamy aplikację, wewnątrz tej aplikacji mamy cząstki i wcale nie jest takie oczywiste, jak podzielić aplikację na części, nie? Także to jest już problem z tymi feature'ami, że jeżeli jesteś skrzynką odbiorczą, to możesz podzielić skrzynkę odbiorczą, czynności, które możesz wykonywać na e-mailu, na odbieranie i wysyłanie e-maili, ale możesz też podzielić na treści i załączniki, tak? Oba te podziały są względem siebie, powiedzmy, równoległe. One na siebie nachodzą i ty jako biznes musisz zdecydować, co jest dla ciebie ważniejsze, sensowniejsze. I to jest pierwsza fajna rzecz w tej metryce. Ona wymusza na tobie namysł, jakie są podstawowe komponenty składowe twojego produktu. I druga metryka, drugi powód, dla którego tą metrykę lubię i którą uważam, że jest mocno użyteczna w bardzo wielu produktach, ona produkuje nieoczywiste rezultaty. Im dłużej masz produkt, im bardziej go rozwijałeś, tym większa jest szansa, że twoi użytkownicy robią z nim rzeczy, o których ty nawet nie myślisz, że można robić. Jakby nie chcę tutaj podawać przykładu, bo powiedzmy wiążą mnie pewnego rodzaju umowy z różnymi firmami, ale mogę powiedzieć ze swojej kariery, że to powoduje duże niespodzianki, że tworzysz produkt pod użytkowników, których tak naprawdę nie masz, a nie zwracasz uwagi na wielu użytkowników, których masz. Przez użytkowników w tym momencie rozumiem sposoby użycia twojego produktu. Więc tutaj to, co mierzysz, to zastanawiasz się, co to jest feature, co to znaczy, że ktoś go używa i sprawdzasz, ilu ludzi, jak często go używa. To tak w największym skrócie. Kolejna metryka, która wydaje mi się bardzo szeroka, ale już nie tak uniwersalna, to jest retencja kohortowa, w szczególności retencja kohortowa dnia pierwszego, czyli upraszczając, tłumacząc na język polski. Jaka jest szansa, że użytkownik wróci następnego dnia? Ilu użytkowników wraca dzień po? To jest bardzo trudne sformułowanie bardzo prostego problemu. Ilu ludzi wraca dzień po pierwszej wizycie? I to jest miara zajawki, to jest miara pierwszego wrażenia i ona jest bardzo uniwersalna. W sensie wydaje się, że to nie jest super cenna metryka, ale ona ma na przykład taką zaletę, że w dowolnym produkcie, który nie musisz używać, czyli to nie jest tak, że ty przychodzisz do pracy, ktoś cię sadza przed kompem i mówi, będziesz używać Salesforce'a, kropka. Tylko możesz wrócić, nie musisz. Dowolny portal internetowy, sklep e-commerce'owy, gra komputerowa i inne rzeczy. Ludzie zachowują się tam podobnie. Podobny odsetek użytkowników wraca. W związku z tym to jest jedyna metryka, dla której mogę ci podać benchmark, normę, która jest stosunkowo uniwersalna. Nie? I to jest duży plus tej metryki. Tutaj podam, że to jest między 15 a 25%, to jest zdrowa retencja dnia pierwszego, czyli jeżeli wraca do ciebie między 15 a 25%, to jest ok. Jeżeli wraca mniej, między 10 a 15%, istnieje ryzyko, że coś jest nie tak, że możesz mieć zły produkt, który robi złe pierwsze wrażenie, ale może to być charakterystyka rynku. Jeżeli natomiast wraca mniej niż 10%, musisz się na tym skoncentrować, bo dowolne wysiłki marketingowe, które będziesz czynić, dowolne działania, które będziesz podejmować odnośnie rozbudowy produktu, rozbiją się o to, że ludzie wchodzą do produktu, nie widzą w nim nic ciekawego, chodzą i nie wracają do niego. Więc jeżeli nie potrafisz zrobić dobrego pierwszego wrażenia, przegrywasz cały rozwój produktu i nie ma sensu też robić inwestycji marketingowych, bo wpuszczasz ludzi do produktu, z którego natychmiast odchodzą, a wydajesz pieniądze na to, żeby przyszli. Więc to jest też taka metryka. I tak zastanawiam się, z takich jeszcze oczywistych metryk, to już rzucę hasłami, żeby nie wchodzić w szczegóły. Lifetime value jest bardzo istotne, return on investment, zwrot z inwestycji jest też bardzo istotną metryką. Często metryki związane z sesjami, czyli z czasem spędzonym w aplikacji są szczególnie ważne i też są mocno uniwersalne. No i metryki związane właśnie z zachowaniami płatnościowymi, specyficzne dla modelu biznesowego. Na przykład w e-commerce, w modelu freemium, czyli w takich grach mobilnych, gdzie grasz za darmo, ale możesz płacić prawdziwymi pieniędzmi. W takich modelach na przykład konwersja do płacącego użytkownika jest kluczową metą. Także to są takie podstawy.
Tak, czyli przede wszystkim musimy wiedzieć, na czym zarabiamy i skonstruować metryki, które będą nam o tym mówić, bo inaczej, czyli to w sumie cieszymy się jak z bycia bogatym w Monopoly. No nie, fajnie, że mamy pieniądze, ale nie za dużo tym kupimy.
Trochę tak. Gdybym miał tak w dużym skrócie podsumować, co tu jest ważne, to zrozumienie, ilu mamy użytkowników, ile na nich zarabiamy i co w naszym produkcie robią, jak go używają. Jeżeli odpowiemy sobie na te pytania, to mamy podstawę, żeby później wnioskować dalej, iść do przodu. Jeżeli tej wiedzy nie mamy, nie wyobrażam sobie, jak możemy prowadzić produkt tak uczciwie.
Okej. No dobra, to teraz zadam ci przewrotne, odwrotne pytanie do tych, które już zadałem, które padło na jednej z konferencji niedawno na panelu eksperckim. Jeden z prelegentów opowiadał o optymalizacji strony i mówił, jakie tam tipy można zastosować, co spowalnia naszą stronę, bla, bla, bla. I między innymi padło sformułowanie, że no taki Google Analytics, który tam działa w tle, no to właściwie umie spowolnić stronę, co ma sens, no bo wszystko, co działa w tle, w jakiś sposób spowalnia naszą stronę. I dostaliśmy w tym panelu pytanie, czy to oznacza, że są momenty, w których warto zrezygnować z tego Google Analyticsa, którego ma prawie każdy, no bo wiesz, trzeba mieć, no bo każdy ma, no to my też musimy mieć. I co ty myślisz? Co byś powiedział? W jakich warunkach jednak byś go zachował i czy w któryś jednak usunął tego GA i niech jednak nie chodzi?
Z tego, co się orientuje, Google Analytics dobrze zapięty marginalnie będzie ci wydłużał czas ładowania strony. Mhm. I w zdecydowanej większości przypadków to nie powinno mieć żadnego znaczenia. Jeżeli musisz oszczędzać na czasie ładowania strony, ucinając analitykę, to coś tam nie gra. Nie? Taka jest moja pierwsza intuicja. Więc może być też tak, że twoja implementacja Google Analytics, przez to, że jest customowa, przez to, że nałoiłeś eventów w Google Tag Managerze i po prostu twoja strona jest przeciążona do granic, wysyłając każdy ruch myszką, no to wtedy tak, ale wtedy trzeba nad tym popracować, żeby po prostu zmniejszyć liczbę wysyłanych customowych eventów. I to jest dobra praktyka w analityce po prostu. Zarządzaj danymi, które zbierasz. Pilnuj, czy dane się zbierają, ile ich się zbiera, kiedy się wysyłają i aktywnie włączaj i wyłączaj zdarzenia analityczne w miarę potrzeb. Nie zbieraj wszystkiego. Zbieranie wszystkiego jest złą praktyką. To jest odruch, bardzo ludzki odruch. On bazuje na tym, że ludzie, kiedy słyszą o zasobie, chcą go mieć więcej, a dane są zasobem. Ale z danymi on nie działa. Z danymi trzeba działać względem potrzeb, bo dane są nie tylko zasobem, ale jednocześnie kosztem. Przechowanie, przetworzenie i wydobycie wniosków z danych kosztuje. Więc ty nie tylko generujesz sobie zasób, ty generujesz sobie też koszt. Na to uważaj. Więc jeżeli Google Analytics sobie spowalnia stronę i to jest realny problem, zastanów się nad tym, czy nie chcesz go usprawnić. A gdyby ktoś mi powiedział, że chce wyłączyć analitykę, to jakby. Ja nie jestem obiektywny w tej kwestii, bo jestem analitykiem, ale życzyłbym mu dużo szczęścia i powodzenia. Jest bardzo ciężko prowadzić biznes, nie mając wiedzy dotyczącej tego, co się w tym biznesie dzieje. Analityka jest aktualnie najlepszym sposobem, żeby szybko i prosto dostarczyć ci podstawową wiedzę o biznesie cyfrowym. Usuwając jakąkolwiek analitykę, jakby praktycznie gwarantujesz sobie problemy strategiczne w średnim i długim terminie.
Tak. Zgadzam się, choć znam firmy, które przez lata funkcjonują, zarabiają i ten Analytics to właściwie został właśnie skonfigurowany na poziomie zero, czyli podłączone do strony i to tam sobie wisi. Nasi studenci mają z tym często problem, czyli dajemy im case różnych partnerów, którzy zazwyczaj, nie wszyscy, no ale większość, to są średnie małe firmy i tamta analityka często nie istnieje i oni za to odpowiadają, żeby w ogóle tam jakiekolwiek cele, eventy zrobić, wydarzenia, bo to po prostu jest i tam od 5 lat na przykład nie było zaglądane, więc wydaje mi się, że da się, w sensie da się istnieć, o, może tak, ciężko optymalizować i ciężko rosnąć szybko, ale da się przeżyć, co w sumie jest takie polskie, no nie, da się przeżyć.
No wiesz, Ludzie przeżywali 4000 lat bez leków, bez szczepionek, ze śmiertelnością dzieci do 5 roku życia na poziomie 50%. Jakby wszystko się da, tylko po co się męczyć?
Tak, to jest złota myśl.
Bardziej na poważnie, jeżeli chodzi o te kwestie, które powiedziałeś, związane z implementacją Google Analytics, które leci i nikt na nie nie patrzy, w takiej sytuacji rzeczywiście lepiej nie mieć Analyticsa. Złudzenie, że posiadasz wiedzę, jest gorsze niż świadomość, że tej wiedzy nie posiadasz. I w tym momencie, jeżeli ty byś nie miał tego Analyticsa, no dążyłbyś do tego, żeby jakoś się dowiedzieć. A jak masz Analyticsa, to możesz sobie mówić, a, dane się zbierają, sprawdzimy. Ale problem polega na tym, że kiedy próbujesz wydobyć taką wiedzę, to pakujesz się w najtrudniejszą, najbardziej podchwytliwą, najbardziej zaawansowaną formę analizy, czyli eksploracyjną analizę danych, tak? Jeżeli idziesz do klienta i słyszysz od klienta, hej, panie Michale, mamy Google Analytics, proszę mi powiedzieć, co tam jest, uciekaj. To nie jest dobry pomysł, żeby to robić. Chyba, że naprawdę wiesz, co robisz. W takiej sytuacji najlepiej zastosować taką technikę Aikido, czyli użycie energii przeciwnika przeciw niemu samemu, tak? Ktoś przychodzi do ciebie z energią, jaką jest ciekawość, chce się dowiedzieć. I teraz wykorzystaj tą ciekawość, ale tak przetwórz, przekształć, zadaj pytanie temu człowiekowi. O, bardzo się cieszę, panie Mirosławie, ale proszę mi powiedzieć, czego by pan chciał się dowiedzieć? Po co panu ta wiedza? Czy ma pan może jakieś hipotezy, co tam pan znajdzie? I wtedy zrób prawilny proces analityczny. Czyli zacznij od pytania badawczego lub hipotezy, poszukaj tego w danych, jeżeli tego w danych nie ma, to wtedy możesz dodać te dane i dokonać pełnej analizy. Bo analiza eksploracyjna, żeby dać tobie takie zgrubne zrozumienie, jak to jest trudne, to ja używam tego i to jest moje ulubione zadanie do rekrutacji na stanowiska analityczne, w szczególności seniorskie stanowiska analityczne. I w rekrutacji na takie stanowiska przychodzą do mnie ludzie z doświadczeniem, z wykształceniem kierunkowym, którzy chcą to robić, więc zmotywowani. Około 10% takich zadań oceniam jako wykonane dobrze lub bardzo dobrze. To jest mniej więcej ten poziom trudności. To jest jakby szczyt umiejętności analitycznych, to jest poprowadzenie skuteczne tego typu analizy. Więc jak masz po prostu dane, które nie są sprofilowane pod kątem żadnego problemu badawczego, nie odpowiadają na żadne konkretne pytanie, nie weryfikują żadnej hipotezy, to te dane są z dużym prawdopodobieństwem bezwartościowe. Tracisz pieniądze, zbierając je i przechowując je.
I tak jest właściwie z wieloma badaniami, niezależnie od formy. Jeżeli robisz badania, żeby zróbmy badania, to raczej trafią do szuflady w najlepszym wypadku. Dobra, myślę, że tym sposobem docieramy do kącika kulturalnego. Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszym kąciku kulturalnym. Tutaj małe zaskoczenie, mała niespodzianka, ponieważ zmienimy nasze pierwsze pytanie i zamiast o książkę, to spytam cię, Michale, o film. Może być dokumentalny, nie musi być. Czy ostatnio oglądałeś jakiś film, który był ciekawy i jest warty polecenia?
Tak, natomiast tutaj zaznaczę, ja jestem miłośnikiem filmów dokumentalnych i to filmów dokumentalnych, powiedzmy sobie, różnej jakości. To znaczy, kiedy ostatnio naprawdę się wkręciłem, korzystam sobie z serwisu Curiosity Stream do oglądania tego typu filmów dokumentalnych i pozwól mi, że przypomnę sobie tytuł tego filmu. To jest film, tak, ja tylko dodam, że to jest film o sowieckim programie kosmicznym.
Okej.
Okay. Muszę wygrzebać tytuł, bo on jest, w ogóle Curiosity Stream, tak tylko dodam, jest taką platformą fajną, która mam wrażenie, że jest dla osób z takim zacięciem naukowo-nerdowym tym, czym harlekiny dla ludzi, którzy bardzo lubią relacje międzyludzkie i dramy, albo tanie filmy czy tanie horrory dla ludzi, którzy po prostu lubią się odmurzyć przy kinematografii. To Curiosity Stream jest dla mnie czymś takim.
Okay.
Niby odmurza, ale daje wartość. To jest takie, że spełnia swój cel, jakby w sposób luźny powoduje różne ciekawe refleksje u mnie. Bardzo go lubię za to i muszę znaleźć to. To jest taki ciekawy ten Soviet Moon program chyba to było. Tak jest. Tank on the Moon nazywa się ten serial, ten odcinek filmu dokumentalnego. I Tank on the Moon opowiada o historii tego, jak ludzie, którzy żyli w stalinowskich i krótko po stalinowskich czasach w Rosji Sowieckiej, próbowali w całej tej atmosferze bardzo zamkniętej na nowe idee i na innowacje zbudować pojazd marsjański, który byłby do tego wszystkiego jeszcze zdalnie z Ziemi kierowany bez komputerów. Czyli robili to wszystko w sposób analogowy. I to jest tak zajawkowe wyzwanie, także to mogę bardzo polecić, żeby pokazać też historię tego, jak to wyglądało. Po pierwsze z perspektywy w ogóle tego, jak wyglądała innowacja u Sowietów. Przez to, że to był projekt bardzo wysokiej rangi politycznej i korzystał z najnowszych osiągnięć technologicznych, takich, które były tajemnicami militarnymi ZSRR, nie było o tym w ogóle informacji podanej do wiadomości publicznej. W związku z tym ludzie, którzy pracowali przy tym projekcie, zyskiwali sławę dopiero kiedy umierali. I co więcej, mało brakowało, bo udało się tym inżynierom skonstruować produkt czy projekt działającego łazika księżycowego sterowanego zdalnie przez operatora z Ziemi z użyciem joysticka. Natomiast pierwszy prototyp, który miał polecieć na Księżyc, niestety eksplodował się startu rakiety, która miała go tam dowieść. I byliby pierwszymi ludźmi, którzy osadzili obiekt na Księżycu, gdyby nie rakieta, która wybuchła. I ogólnie też to jest ciekawostka w ogóle, jak patrzę na te filmy dokumentalne o eksploracji Księżyca, w jaki sposób Sowieci i Amerykanie podchodzili do problemu. I jest to trochę pouczające, a trochę, takie mam poczucie, trochę smutne, bo Amerykanie jedyny poważny sukces, jaki odnieśli w wyścigu kosmicznym, to posadzenie pierwszego człowieka w kosmosie. I dookoła tego zrobili ogromny szum marketingowy. Skoncentrowali się na jednym celu i ten cel osiągnęli. Nie zrobili nic więcej, po czym zaczęli raz za razem wysyłać ludzi na Księżyc. Pokazali, że oni to potrafią robić. Potrafią wysyłać ludzi na Księżyc, tak, ze wszystkich projektów kosmicznych, które mają. I dzisiaj mało kto pamięta o ważnych wydarzeniach, które zostały spowodowane przez Sowietów, ale wszyscy pamiętają o tym, że pierwszy człowiek na Księżycu to był Neil Armstrong ze Stanów Zjednoczonych. I to jest właśnie taki z jednej strony pokazanie, jak innowacja może się rozwijać w trudnych warunkach, a z drugiej strony pokazanie jednocześnie roli fokusu w tym, co robisz, i roli marketingu w tym, w jaki sposób zapamięta ciebie historia. No i oczywiście w tle masz dużo ciekawej inżynierii, problemów technicznych, które trzeba rozwiązywać, takich, wiesz, zagwozdek w stylu, to powinny być koła, gąsienice, macki, łapki czy coś innego, co ten łazik zrobi, nie, żeby chodzić. Polecam.
Okej. Okay. Ja przyznam, że mi w tym temacie skojarzył się tylko jeden żart, którego nie powiem, ale powiedział go kiedyś najjaśniejszy pan Robert Makłowicz, więc kto jest jego fanem, a powinien, skoro mieszka w Polsce, to pewnie będzie wiedział, jak nie, to może go sobie wygooglować. Żart Roberta o Sowietach i o radzieckich produktach. Ja polecę jednak książkę tym razem, czyli taki standardzik, albo inaczej. Nie polecę, powiem, że czytam, bo ciężko mi powiedzieć, że polecam, ale ma bardzo dużo danych i jest bardzo niesamowicie kontrowersyjna, czyli są to Niewidzialne kobiety, autorki, tutaj mogę przejęzyczyć, Caroline Criado Perez, chyba tak to się wymawia, mówi o dyskryminacji kobiet, jest tam bardzo dużo danych o tym, jak świat został zaprojektowany w domyśle tej książki dla mężczyzn i oczywiście tutaj bardzo mocno się zgadzam z tym stwierdzeniem. Niemniej ta książka jest bardzo skrajnie odbierana również przez badaczy, bo też mam lekkie takie wrażenie, że często jest manipulacja danymi i mimo, że autorka od samej pierwszej strony zarzeka się, że to będą tylko fakty, tylko dane i zero opinii, no to nie oszukujmy się. Jak to w realu musiało wyglądać. No i niestety jest to odczuwalne, więc ja na pewno polecam zapoznać się z książką i wyrobić sobie opinię, a nie, że polecam jako obowiązkową lekturę, którą każdy musi strawić i to jest jakaś prawda objawiona. Więc tak, więc tyle ode mnie. A w temacie analityki, czy coś nam polecisz? W jakiejkolwiek formie, czy to będzie jakiś plik, czy będzie jakaś książka, cokolwiek ci przyjdzie do głowy.
Dla tych z was, którzy dopiero zaczynają przygodę z analityką czy statystyką, no to jest kilka takich pozycji na rynku polskim, które faktycznie są fajne. W szczególności pewnie słyszeliście, jak nie słyszeliście, możecie przeczytać, bo ta książka bardzo lekko podchodzi do tematu statystyki. To jest Statystycznie rzecz biorąc, Janiny Bąk.
Znam, polecam.
No, jak się boicie statystyki, warto przeczytać. Ogólnie nie wszyscy ludzie, z którymi rozmawiałem o tej książce, są w stanie strawić jej formę, dlatego że ona jest bardzo lekka i Janina ma ten bardzo charakterystyczny styl pisania i Janinowy. No i po prostu on nie każdemu odpowiada. Mhm. Większości ludzi odpowiada. I jeżeli wam też odpowiada, tak, naprawdę warto przeczytać. Tam się dzieją ciekawe rzeczy w tej książce i to też jest takie lekkie wprowadzenie do statystyki. Osobno też jest komiksowe wprowadzenie do statystyki, jeżeli się nie mylę. Ono jest zrobione pod kątem dzieci i młodzieży, ale absolutnie jest to pozycja popularno-naukowa, z której można skorzystać. Jeżeli myślicie o mocniejszych podręcznikach i tak chcecie tak się srożej poduczyć metod używanych w analityce czy w statystyce, to co mogę polecić, to znowuż polski podręcznik, Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Nie wiem, czy on jeszcze jest wydawany, ale to jest podręcznik, z którego uczyłem się na studiach i do dzisiaj uważam, że w Polsce, jeżeli chodzi o polskich autorów, nie spotkałem przyjaźniejszego w odbiorze podręcznika do statystyki konkretnie. Jeżeli chodzi o jakieś anglojęzyczne pozycje, to myślę, że jeżeli chodzi o wizualizację i interpretację danych, to sensownie byłoby na przykład zapoznać się z książką i być może też z warsztatem, zeszytem ćwiczeń Storytelling with Data, i autorka to jest Cole Nussbaumer-Knaflick. Nie mam pojęcia, jak przeczytać jej imię, nazwisko, ale rzeczywiście ona bardzo prawnie opisuje, jak posługiwać się wizualizacjami, jak korzystać z wizualizacji w toku prowadzenia analiz. To jest też ciekawa pozycja. I to chyba tyle. To chyba tyle z takich książek, które mi przychodzą do głowy na pierwszy rzut oka. I jeżeli chcesz, Krzysiek, to mogę też się podzielić linkiem do jakiegoś darmowego zestawu takich materiałów, który skompilowałem kiedyś. To jest tam kilkanaście stron z krótkim opisem.
Tak, z wielką chęcią.
To mogę tobie podesłać. Przypomnij się, proszę, i dorzucimy to do materiałów.
Jasne. Oczywiście wszystkie materiały dostaniecie w opisie naszego odcinka, więc tam będą te trudne nazwiska, których obaj nie jesteśmy w stanie wymówić, oraz linki do wszelkich materiałów. Ja ze swojej strony polecam rzecz, usługę właściwie, którą mnie polecił Michał, mianowicie szkolenie Michała. Byłem na warsztatach otwartych, w sensie otwarto zamkniętych, bo to było na konferencji, więc trzeba było mieć wejściówkę. I rzeczywiście z wielkim uśmiechem zapraszałem Michała do tego podcastu, więc myślę, że to szkolenie jest po prostu warte polecenia, więc spójrzcie, jeżeli potrzebujecie analityki w waszym produkcie, czyli zajmujecie się tą analityką lub czujecie jej wartość po naszym odcinku, to warto tam rzucić okiem i przemyśleć sprawę. Dziękuję Michałowi za tę część rozmowy. Przypominam, że kontynuację będziecie mogli usłyszeć już za tydzień w kolejnym odcinku. Więc nie przedłużając, tylko odpowiedź na dzisiejszą zagadkę. Przypominając, pytanie brzmiało: w jaki sposób najlepiej zbierać dane o zachowaniu użytkowników? Odpowiedź prawidłowa to odpowiedź B. Zbierać tylko dane, których aktualnie potrzebujemy, bez zbierania czegokolwiek na zapas. Ważne w analityce produktowej jest to, aby nie dać się zwieść takiemu poczuciu, że musimy zbierać więcej, bo to może nam się kiedyś przydać. Jeżeli nie wynika to ze strategii, to aktualizujemy dane, które zbieramy, i staramy się do nich ograniczać. Tymczasem dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia za tydzień w UX po godzinach.